Dzień dobry kochani, czas na nasze naukowe odkrycie.
Mądre dzieci.
Dziś będziemy mówić o fotosyntezie. Co to za tajemnicze zjawisko i dlaczego jest tak ważne dla nas i dla naszego życia? Zastanowimy się nad tym za chwilę. Porozmawiamy też o psach, o tym, jak są różne w zależności od rasy. Powiemy, jak wybrać odpowiedniego dla siebie i dla naszej rodziny psa oraz jak dbać o zwierzęta w czasie upałów. A na koniec wybierzemy się w góry i sprawdzimy, jak powstały. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy. Jesteśmy razem do godziny 10.
Ma się rozumieć!
Na początek, kochani, o pewnym bardzo ważnym procesie, jakim jest fotosynteza. Co to za zjawisko i dlaczego jest dla nas ludzi i dla naszej planety takie ważne, o tym pan profesor Wiesław Gruszecki, biofizyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
My na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że jako ludzie żyjemy napędzani energią promieniowania słonecznego, czyli energią naszej najbliższej gwiazdy. Ale niestety nie posiadamy możliwości bezpośredniego wiązania energii promieniowania słonecznego, czyli światła, i zamieniania na formy tej energii, które mogą być wykorzystane w reakcjach biochemicznych. Że my żyjemy tylko dzięki temu, że pojawiło się na drodze ewolucji biologicznej na naszej planecie życie w postaci organizmów, które mogą wiązać to promieniowanie elektromagnetyczne, czyli wiązać światło i zamieniać na energię wiązań chemicznych. I to są wszystkie organizmy fotosyntetyzujące, czyli jest to fotosynteza tak naprawdę. Czyli gdybym miał powiedzieć, co to jest fotosynteza, to jest to synteza związków organicznych kosztem energii promieniowania słonecznego.
Synteza, czyli łączenie na przykład jakichś składników.
Oczywiście, że do tego są potrzebne nie tylko światło, ale jest potrzebny dwutlenek węgla, który jest w atmosferze i którym oddychamy. Potrzebne są też, ja to tak nazywam, elektrony, ale tak naprawdę potrzebna jest woda, bo to właśnie z rozszczepienia wody w aparacie fotosyntetycznym, czyli w chloroplastach, my uzyskujemy te elektrony. Czyli jeśli złożymy trzy elementy, dwutlenek węgla, światło i woda, będziemy mogli po pierwsze wiązać energię świetlną i zamieniać na energię wiązań chemicznych. Co to znaczy energię wiązań chemicznych? To znaczy cukry. To są po prostu te cukry. I druga rzecz, będzie pojawiał się tlen cząsteczkowy w naszej atmosferze. I fotosynteza jest tym mechanizmem, który właśnie uwalnia tlen z wody. Przed pojawieniem się na naszej planecie fotosyntezy typu takiego, które, organizmy, które zawierają tak zwany fotosystem drugi, czyli które potrafią rozszczepiać wodę, nie było tlenu w atmosferze. Tlen był w postaci związanej, w postaci tlenków, na przykład żelaza, albo głównie w postaci wody. I dzięki procesowi wykorzystania energii świetlnej do rozszczepienia cząsteczek wody w chloroplastach, my mamy tlen atmosferyczny, którym oddychamy. Tak naprawdę tlen jest cząsteczką bardzo toksyczną, która chętnie wchodzi w reakcję z innymi związkami chemicznymi, w tym z biomolekułami, czyli z takimi, które stanowią podstawę żywych organizmów. I te organizmy, które obecnie zamieszkują kulę ziemską, to są właśnie potomkami organizmów, które potrafiły sobie radzić z tlenem, który nagle pojawił się jako tlen cząsteczkowy w atmosferze. Mało tego, że sobie radzi, to nawet wykorzystywany jest ten tlen do reakcji uzyskiwania energii w organizmie w procesach spalania. My nazywamy to w procesach oddychania. Czyli możemy powiedzieć, że fotosynteza produkuje wiązania chemiczne w cukrach, wiążąc dwutlenek węgla na drodze też rozszczepienia wody i dzięki światłu słonecznemu, a w procesach oddychania zachodzi proces odwrotny. Czyli pojawia się ten dwutlenek węgla, który następnie w fotosyntezie znowu będzie wiązany.
Jaki ważny wniosek wypływa ze znaczenia tego wspaniałego procesu, jakim jest fotosynteza?
To pokazuje, jak ważne są rośliny na naszej planecie. W ciągu każdej sekundy rośliny na Ziemi wiążą 15 tysięcy ton, produkują biomasy, czyli wiążą dwutlenku węgla. W każdej sekundy. Możemy to też powiedzieć podobnie, że z taką samą dynamiką powstaje tlen cząsteczkowy. Czyli życie na naszej planecie możliwe jest właśnie dzięki światłu słonecznemu, ale nie działoby się to, gdyby nie fotosynteza, czyli ten proces, który zachodzi między innymi w roślinach zielonych.
Pan profesor wiele razy opowiadał o fotosyntezie dzieciom. Jakie pytania zadają dzieci, czego czasami nie rozumieją?
Przede wszystkim my myślimy, że żyjemy dzięki paliwu, jakim jest pożywienie, i to jest prawda. Tylko tak naprawdę to pożywienie jest, jakie jest, dlatego że jest z tym związane światło. Że ta energia to jest ta sama energia, która dociera do nas ze Słońca, tylko zawsze ja mówię tak, że może Marsjanie mają zieloną skórę, bo mają chlorofil w skórze, tylko my tego nie mamy takich możliwości. My musimy wykorzystywać jeszcze ogniwo pośrednie, czyli te organizmy, które potrafią to światło związać. My potrafimy się ogrzać Słońcem, ale nie potrafimy wykorzystać go do napędzania naszych reakcji życiowych. Że musimy wykorzystać w tym organizmy fotosyntetyzujące i stąd nasz szacunek do roślin i do tego ogniwa, że dzięki temu właśnie w ten sposób funkcjonujemy. Jeśli jeszcze mówimy tutaj o roślinach, a są dni upalne, to też warto zdać sobie sprawę, że wycinanie drzew w miastach, budowanie jakichś betonowych takich pustyń powoduje, że temperatura powietrza rośnie średnio o 10 stopni w porównaniu z takim samym obszarem, który jest na przykład zalesiony. Albo nie wiąże się to tylko z cieniem, ale z tym, że drzewa i rośliny obniżają temperaturę nawet transpirując, czyli oddychając, zachodzi do parowania i też po prostu do wiązania tej energii w postaci biomasy, która w przeciwnym razie będzie zamieniona na energię termiczną i będzie jeszcze podgrzewała nasze kamienne pustynie.
O upałach jeszcze będziemy mówić dziś w programie, tym razem w odniesieniu do zwierząt. Zostańcie z nami.
Zwierzaki! Duże i małe!
1 lipca obchodziliśmy Dzień Psa. Myślę, że to nie przeszkadza, żeby w związku z tym przez cały lipiec obchodzić może miesiąc psa? Zaraz sobie więcej o psach powiemy, ale najpierw wasza kolej, żeby powiedzieć, co wiecie o psach, jaki macie do nich stosunek i jak ważne są psy w waszym życiu.
Psy są różne, są psy policyjne, są psy groźne, buldogi, owczarki niemieckie, do wyboru, do koloru.
A jakie są twoje ulubione i dlaczego?
Moje ulubione? Pudelki, bo są słodkie. Nie znam się za bardzo na psach i na rasach. W ogóle nie znam się na rasach zwierząt. Proszę się nie śmiać.
Stawiasz na urodę?
Na urodę i na charakter. Owczarki niemieckie lubię.
Majeczka na koszulce ma taki napis, tego skarbu strzeże owczarek niemiecki. Czy mam rozumieć, że to jest twoja ulubiona rasa?
Ulubiona może nie, ale mam owczarka niemieckiego, tylko w takim nietypowym kolorze, bo jest cała czarna.
Czyli dziewczynka.
Tak. W moim psie najbardziej wyjątkowe jest to, że na przykład u mojego wujka, jak my sobie poszłyśmy do wujka i tam jest takie ogrodzenie, to ona przeszukała cały płot, żeby tylko do nas tak jakby dojść. I jest bardzo rodzinna i bardzo widać, tak jakby bardzo tęskni, jak ktoś pójdzie do sklepu albo wychodzi z domu. Psy dla niewidomych też bardzo się przydają, ponieważ osoba, która jest niewidoma, pies może zastąpić jej oczy i na przykład z laską jest komuś niewygodnie chodzić, poza tym laska nas przed wszystkim nie ostrzeże. Nie powie, kiedy mamy się zatrzymać przed przejściem albo kiedy zbliża się jakaś niebezpieczna sytuacja, a psy są tak specjalnie szkolone, żeby jak zauważą jakąś taką sytuację, która może być niebezpieczna, to się zatrzymują albo czekają. To są psy przewodniki.
Na przykład będą widziały, kiedy są schody, kiedy jest w ogóle jakieś zagrożenie, nie wiem, jakiś śmietnik na drodze czy coś. Czy nas ostrzegą, czy nas pokierują w jakąś inną stronę, żebyśmy w to nie weszli. Dogoterapia to jest takie coś, że się na przykład jest jakoś chorym, to na przykład można pogłaskać jakieś zwierzę. Najczęściej to są psy i jakoś tak już jest lepiej komuś. Bo sierść zwierząt jest taka miękka, przyjemna i taka to uspokaja człowieka, tak relaksuje. Mam kota i czasami on tak mnie nie lubi, a jak przychodzę do kogoś, kto ma psa, to już zaprzyjaźniam się z nim na zawsze.
Czyli zupełnie inna rozmowa z psem niż z kotem?
No tak.
O psach mówiły dzieci z rezerwatu dzikich dzieci. Pamiętajcie, że to miejsce w Lublinie jest, możecie je odwiedzić i możecie się tam świetnie bawić. Ale wracajmy do psów. Pani Kasia Wilk, która zajmuje się behawiorystyką zwierząt, czyli odczytuje ich zachowania, mówi, o czym musimy pamiętać, kiedy przygotowujemy się do wzięcia psa do naszego domu.
Jak każdy człowiek, pies ma charakter, pies ma osobowość i tak jak jedna osoba jest bardziej wybuchowa, to może być pies właśnie taki bardziej pobudliwy. Drugi pies może być lękliwy, niestety. Często to się też bierze z tego, że psy są za wcześnie zabierane od swoich mam, psich mam i niestety jest to nagminne, bo jak śledzę gdzieś tam jakieś sytuacje, w których ludzie chcą oddać psy, to zazwyczaj psy mają 6 tygodni. Trzeba pamiętać, że szczeniaki bierzemy po ukończeniu 8 tygodnia życia, ponieważ kształtują się różne zależności tam po prostu między matką a rodzeństwem jeszcze i właśnie warto, żeby pies był wzięty po 8 tygodniu.
O tym pamiętamy, a jeśli na przykład chcecie wziąć jakiegoś psa do waszego domu, może obserwujecie już jakieś szczeniaki, to ważne, żeby dobrać takiego psiaka, który będzie pasował do naszej rodziny.
Jest jak z nami ludźmi, niektóre osoby są spokojniejsze, drugie są bardziej żywiołowe, tak samo jest z psami. Biorąc psa, też warto zwrócić na to uwagę, czy właśnie charakterem pasuje do naszej rodziny. Bo jeśli jesteśmy w domu wszyscy spokojni, wiadomo, że z psem pójdziemy na spacer, ale jeżeli u nas jest taka atmosfera, że wszyscy są spokojni, nikt nie rozrabia za dużo, to jeżeli weźmiemy takiego żywiołowego pieska, to się może okazać, że nagle nas to przerasta troszkę. Jeśli jesteśmy bardzo żywiołowi, a weźmiemy sobie takiego pieska, który woli sobie leżeć i odpoczywać, no to jakby gdzieś nasze intencje się tu miną, więc też warto popatrzeć sobie na rasy, poczytać o rasach i się dowiedzieć coś o nich i później pod tym kątem wybrać sobie pieska. Ale nie każdy pies musi być też rasowy. Są psy nierasowe, które też wnoszą mnóstwo miłości do naszego życia, także do wyboru, do koloru.
No właśnie, to będzie takie wasze zadanie domowe, poczytać o rasach psów. Bo to jest tak, że pewne rasy mają na przykład swoje szczególne cechy.
Z rasami to jest tak, że każdy pies jakby był kształtowany pod względem rasy do czegoś innego. Mamy teriery, grupę terierów, które jednak były przeznaczone, żeby gdzieś tam wąchały. Także dla takich piesków najlepszą zabawą będzie też jakaś zabawa węchowa. Są psy, które zaganiały owce, tak? Na przykład border collie i możemy z nim pracować w taki sposób, żeby właśnie on ten swój naturalny instynkt mógł gdzieś sobie uwolnić.
No właśnie, jak pies lubi węszyć, to możemy też wymyśleć dla niego fajne zabawy.
Opcji jest mnóstwo. Są różne zabawy. Można bardziej iść w jakieś psie sporty. Możemy bawić się węchem psa. To znaczy pies będzie się bawił poprzez wywąchiwanie. Takie zabawki można też nawet samemu gdzieś tam zrobić. Mnóstwo jest poradników. Nawet na YouTubie można znaleźć, jak zrobić jakąś taką zabawkę. Chociażby dla psa będzie świetną atrakcją, jeśli schowamy mu gdzieś jakiś przysmak i pies sobie będzie mógł węszyć, prawda? To też jest dla niego już zabawa i gdzieś tam pobudza go do poszukiwań.
A jak taką dobrą relację zachować, a jednocześnie nie pozwolić sobie wejść na głowę? O tym powiemy za chwilę.
Mamy już psa w domu. Jak go dobrze wychować? Czy niesfornego psiaka uda się dobrze ułożyć i jak to zrobić?
Przede wszystkim dużo osób się, powiedzmy, nabiera na małego szczeniaczka, jego słodkie oczy, a trzeba pamiętać jednak, że to zwierzę będzie kiedyś duże. Niekoniecznie wielkością, ale może charakterem i po prostu, jeśli będzie to charakter taki dosyć silny, no to wtedy może nam szybko wejść na głowę i się okaże, że po prostu sobie z nim nie radzimy. Dlatego trzeba konsekwencji uczyć także dzieci, właśnie jak dostają psa, żeby się umiały nim odpowiednio zająć.
Co jest ważne w tym wychowywaniu psa?
Wyznaczanie granic przede wszystkim, żeby nam też nie wszedł piesek na głowę, bo często jest tak, że bierzemy małego szczeniaczka, który waży tam kilka kilo, a później za rok okazuje się, że jest ogromnym psiakiem i sobie z nim nie radzimy. Chociażby na spacerach.
A co to znaczy to wyznaczanie granic?
Trzeba wyznaczyć jakieś granice pieskowi, zasady i po prostu się ich trzymać. Myślę, że to wystarczy.
Jakie granice możemy psu wyznaczyć? Na przykład, żeby nie wskakiwał na fotel?
Niektórzy chcą mieć psa wyszkolonego, żeby ładnie podawał łapę, siadał i tak dalej, ale myślę, że przede wszystkim tu chodzi o relacje z tym psem. Że pokazujemy mu, tak jak właśnie rodzice dziecku pokazują, tak właśnie my możemy nauczyć go zasad, które jakby my będziemy za każdym razem respektować. I wtedy pies zrozumie, że tych granic się nie przekracza. No i wtedy mamy relację odpowiednią z psem, pies właściciel, właściciel pies, odpowiednia jest relacja i wtedy możemy budować właśnie na takim wzajemnym też zaufaniu z tym zwierzakiem. Także jest to bardzo przydatne, jeśli pies już będzie dorosły zdecydowanie.
A dlaczego to jest ważne, żeby te granice wyznaczyć?
No wiadomo, że niektóre zwierzęta potrafią naprawdę wejść na głowę. Znam takie przypadki, gdzie no zwierzę robiło wszystko, skakało po kanapie, wchodziło dosłownie na głowę i to nie są żarty. Potrafiło obszczekać wszystkich przychodzących do domu, bo on chce teraz uwagi, ten pies chce uwagi i nikt nie mógł właśnie nic zrobić, bo trzeba było spojrzeć właśnie na psa. Także no różne są sytuacje i trzeba wyznaczyć właśnie te granice, żeby pies znał swoje miejsce, nie w negatywnym sensie oczywiście, ale żeby wiedział, co mu wolno, a czego nie wolno.
Jeśli mówimy o wyznaczaniu granic, to tu też nasuwa się takie pytanie, co ze spaniem. Często jest tak, że taki rozkoszny szczeniak pcha się do nas do łóżka i co wtedy zrobić? Spać z nim, czy powinien mieć swoje osobne posłanie?
To już zależy od właściciela, czy chce spać ze zwierzątkiem, czy nie. To znaczy tak, pies jest zwierzęciem stadnym i potrzebuje towarzystwa człowieka, jeśli właśnie nie ma kontaktu, no bo często jest jeden pies w domu, a nie dwa, prawda? I pies jednak potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem, więc myślę, że lepszym rozwiązaniem jest spanie z psem niż zostawienie go samego w zamkniętym pokoju jakimś innym, prawda? Bo często tak się dzieje też. Więc on potrzebuje tego kontaktu.
Granice mamy już wyznaczone, to teraz jak na co dzień taką dobrą relację ze swoim psim przyjacielem i nawiązać i utrzymać cały czas.
Poświęcać mu czas, obserwować też jego zachowania, rozmawiać z nim, można powiedzieć, żeby pies wiedział, kiedy coś może zrobić, a kiedy nie, bo pies nie rozumie często naszych słów, tak? Może się nauczyć, że siadł to jest, prawda, że siada, podaj łapę to jest, podaj łapę, ale to, z jaką emocją w głosie mówimy, to dla psa jest najważniejsze przede wszystkim. Więc jeśli pies robi na przykład coś złego, a my mu mówimy tu, 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 malutki piesek, to pies będzie myślał, że robi wszystko dobrze, bo to jest dla niego coś pozytywnego, bo w następnym momencie piesek zrobi coś pociesznego i dobrego i my tym samym głosem to podkreślimy zachowanie, więc pies skojarzy jakby naszym zdaniem niewłaściwe zachowanie z właściwym dla siebie. Także dużą rolę odgrywa tutaj ton głosu naszego. I to musi się też odbywać pod, myślę, kontrolą rodzica, bo myślę, że rodzic tutaj ponosi ogromną odpowiedzialność, nie tylko za swoje dziecko, ale za zwierzę, które jest nowym członkiem rodziny. I myślę, że rodzic też powinien właśnie uczyć nie tylko pieska, ale także dziecka, pokazywać mu, jak właśnie ten kontakt prawidłowo powinien wyglądać.
Co wniesie psiak do naszego domu, jeśli zdecydujemy się go przyjąć?
Na pewno radość. Myślę, że jest takim promyczkiem radości, jeśli wszystko inne gra, jeśli chodzi właśnie o relacje, odpowiednią relację. I tak naprawdę uczy nas tej odpowiedzialności, nie tylko dzieci, ale także dorosłych, bo pojawia się nowe stworzenie i jednak trzeba się nim zająć. Taka relacja jest naprawdę piękna i wiele wnosi do naszego życia.
Klimatycznie. Psiakom poświęciliśmy dziś sporo czasu. Jeszcze jedna bardzo ważna rada dotycząca tego, co dzieje się za oknami, czyli upałów. My w czasie upału marzymy o tym, żeby znaleźć się nad jeziorem i często tak robimy. Jesteśmy tam, kąpiemy się, chłodzimy, ale jak ochłodzić naszego psa? I to takiego, który mieszka w mieście.
W czasie upałów przede wszystkim należy zapewnić psu dostęp do wody, do czystej wody, świeżej wody i jakieś takie schronienie, żeby mógł po prostu odpocząć przed słońcem. No to tak jak z nami ludźmi, nie chcemy przebywać na pełnym słońcu, jeśli jest nam bardzo, bardzo gorąco i też nam się chce pić. Więc to, co my robimy w czasie upałów, to też należy zapewnić psu, bo czasami pies sobie nie jest w stanie sam zapewnić, nie weźmie sobie szklanki wody i nie popije, prawda? To człowiek jest za niego odpowiedzialny. Warto uświadomić ludzi tutaj bardzo, bo często zdarza się, że właśnie takie bardzo, bardzo wysokie temperatury widzę psy, które biegają w kagańcach weterynaryjnych. Kagańc weterynaryjny to jest taki rzep na pysk, prawda? I on jest jednak przeznaczony do założenia na chwilę podczas na przykład wizyty u weterynarza, a nie do biegania. Należy tutaj zaznaczyć, że pies jednak, jego wymiana cieplna odbywa się jednak przez ziajanie, tak? I pies no, nie spoci się tak jak my i się nie ochłodzi w ten sposób, więc zaciskanie psu pyska, który jest jego tak jakby największym źródłem właśnie ochłodzenia, że on sobie będzie ziajał, no to jest po prostu dla psa ciężka sprawa później, prawda? Może dojść do różnych nieprzyjemnych sytuacji związanych ze zdrowiem. Także jeśli kaganiec, to taki, żeby mógł pies sobie oddychać, swobodnie ziajać. I też jak idziemy na spacer, to nie wyciągajmy psów w samo południe. Można iść wcześnie rano i późnym popołudniem wieczorem. Też zróbmy sobie taki test. Idąc po właśnie chodniku czy jakiejś ulicy, dotknijmy podłoża. Jeśli nas parzy, to znaczy, że psa też będzie parzyło w łapy, także to jest bardzo ważne podczas upałów, też podczas wspólnego spędzania czasu na spacerach, więc nie paszmy łapek pieskom, skoro nas w rękę by też parzyło.
Mam pytanko.
Kiedy jeżdżę w góry, a góry to są, no, jeśli o mnie chodzi, przepiękne formy przyrodnicze, przyrody tak zwanej nieożywionej, spotykam takie osoby, które pytają mnie, proszę panią, a skąd się biorą góry? No bo one są takie duże. Skąd się biorą?
Mówi pani inżynier dr Małgorzata Ciosmak. I od takiego jednego pytania może się zacząć naukowa przygoda. Można nawet zostać naukowcem, bo potem człowiek poszukuje odpowiedzi na pytanie.
Kiedy jeszcze byłam w szkole, zaczęłam się sama tym interesować. Skąd się te góry wzięły? Takie wysokie. No właśnie. A kiedy już zostałam geologiem, bo to jest jedna z moich specjalności, dowiedziałam się, że Ziemia wiele, wiele kilometrów pod nami ma taką przestrzeń, która jest bardzo gorąca. I kiedy się to stamtąd wydostanie na wierzch, skorupieje, twardnieje, i to im bliżej po prostu powierzchni terenu, powierzchni ziemi, coraz więcej takich zakrzepniętych, takich skalistych jest struktur. Kamieni, skał, gór. One są często wypychane i gdybyśmy na przykład wysypali cukier na równy teren, na przykład na stół i tak popchnęli palcem, to zobaczymy, że przed palcem będzie taki wałeczek się tworzył. Czyli jest tak, że kiedy są naciskane pewne miejsca, prawda, w jednym miejscu robi się dołek, ale w tym drugim taka górka rośnie. No i w ten sposób wypiętrzają się. To są tak zwane ruchy górotwórcze. No, fachowo nazywa się to orogeneza. Na skutek wypiętrzeń to nie jest proces krótki, że wypiętrzy się i koniec, prawda? Nie. Cały czas wszystko, cała Ziemia jest w ruchu. Wszystkie kontynenty, mamy tych kontynentów 7, bo o tym 7 nie mówiło się kiedyś, prawdopodobnie już niedługo, czyli za jakieś kilka milionów lat, wyłoni się jeszcze jeden kontynent. Te kontynenty po prostu cisną jeden na drugi. I tak na przykład Indie naciskają na Azję od południa i tworzą się Himalaje, najwyższe góry na świecie. Kiedy południowo-zachodnia Europa i naciskana jest przez Afrykę, tworzyły się Alpy. A jak tworzyły się Alpy, w tym samym czasie zaczęły powstawać nasze Tatry. I w ten sposób te wszystkie góry powstają. Bywa tak, że zanim takie skaliste miejsca powstaną, pojawiają się wcześniej jeszcze wulkany. No i właśnie te wulkany pozwalają nam dowiedzieć się, jak tam głęboko, jakie skały tam są, bo one są roztapione, tam jest taka wielka temperatura, tysiące stopni, że po prostu każdy kamień rozpuszcza się i w postaci płynnej wypływa właśnie przez kratery wulkaniczne.
A dlaczego góry jedne są niższe, a drugie na przykład wyższe, jak nasze Tatry?
Są takie góry, które bardzo, bardzo dawno temu powstały, wiele, wiele milionów lat temu, a są takie, które powstały znacznie bliżej nam, jeśli chodzi o czas. I te, które powstały bardzo, bardzo dawno, narażone były na zmienne warunki atmosferyczne. I w związku z tym, z takich wysokich gór, jak na przykład Himalaje, Alpy, Tatry, czy też Andy w Ameryce Południowej, po prostu ulegały tak zwanej erozji. Wiatr te produkty erozji roznosił po nawet całym świecie. Zmalały coraz bardziej i na przykład roztocze, kiedyś też było skaliste, wysokie i teraz są tylko pagórki. Góry Świętokrzyskie też były wysokie, ale z racji tych różnych zmiennych warunków atmosferycznych i tego, że czasami w tym miejscu było morze, czasami były takie okresy, gdzie były zlodowacenia, a lód wiadomo, w każdą szczelinę woda się wpycha, wsiąka i później krzepnąc, powiększa swoją objętość i to po prostu rozkruszało skały i znów znalazły się po prostu na takiej wysokości, jakie są w tej chwili.
Jak to jest też, że góry zbudowane są z różnych skał?
Różne są rodzaje skał, są skały krystaliczne, czyli te, które się wydostają z głębiej na powierzchnię, są skały osadowe, które powstają wtedy, kiedy na danym terenie przez miliony lat jest morze. Obumierające szczątki różnych organizmów opadają na dno i tworzą właśnie te pokłady, kredy, wapienia, później przeobrażone mogą być nawet takie, które są bardzo dekoracyjne, wykorzystywane są tak jak marmur. To jest jedna z form właśnie przeobrażonych skał. Są skały kwarcetowe, są granity, bazalty, jest tego bardzo dużo. Właśnie z takich skał budowane są góry.
O tajemnicach gór mówiła pani doktor inżynier Małgorzata Ciosmak, a za tydzień wybierzemy się w góry i powiemy, jakie zasady zachować, żeby być w górach bezpiecznymi. Dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Życzymy Wam bardzo chłodnego tygodnia i do usłyszenia. Pa, pa.